Możemy powiedzieć w naszym kontekście tutaj klasztoru w Lubinie o medytacji chrześcijańskiej, czyli o pewnym sposobie bycia w obecności Bożej. Czyli próbujemy się zatrzymać w naszym życiu, próbujemy zdystansować się od naszych myśli, próbujemy zdystansować się od naszych emocji, od tego, co zazwyczaj wiedzie prym w naszym życiu i jakby stanowi jego główną treść, po to, żeby znaleźć to miejsce, ten spokój, tą przestrzeń, w której w tej miłującej obecności staramy się wytrwać, czyli powracając nieustannie do jednego świętego wezwania, delikatnie, łagodnie, adoracyjnie, tak żeby wszystko inne odchodziło i zostawało to, co jest najbardziej istotne, czyli sama obecność. Czyli innymi słowy, jakby krótko scharakteryzować medytację, być wobec tego, który jest.
To jest działanie rozumowe?
To jest przede wszystkim bycie. To jest kwestia integracji siebie samego, swoich władz w takim prostym doświadczeniu modlitwy, bo trzeba też jasno powiedzieć, że to jest forma modlitwy. Jest dobry przykład związany z miłością, jak to jest, ponieważ miłość można wyrażać w bardzo różny sposób, poprzez różne nasze władze i różnego rodzaju działania. Można ją wyrażać poprzez słowa, poprzez intensywne myślenie o ukochanej osobie, przez jakiś rodzaj aktywności, ale można też wyrażać miłość i ktoś, kto ma głębokie doświadczenie miłości, to zna to. Po prostu być. Być z ukochaną osobą, trzymać ją za dłoń, czy leżeć w przytuleniu, czy iść na spacerze. Nie trzeba tam żadnej specjalnej aktywności, tylko całość tego wyrażenia miłującej obecności, czy w tym wypadku modlitwy, sprowadza się do bycia. Czyli z perspektywy medytacji mówimy, że to nie jest myślenie o Bogu, tylko bycie przed Bogiem, czy bycie w Bogu. I w tym sensie to mówimy o takim rodzaju modlitwy.
To jest bycie bez słowa?
To może być w tej tradycji, do której nawiązujemy, stosujemy określone słowa, święte słowa związane z tradycją modlitwy, do której nawiązujemy. To jest modlitwa monologiczna. Trzeba to wyjaśnić. Modlitwa monologiczna, a więc z greckiego monos logos, czyli jedno słowo, jedno wyrażenie. I to było słowo czy wyrażenie, które prowadziło tę osobę, która praktykowała modlitwę medytacyjną, do Boga. Ono było jakby strzałą, która prowadziła do Boga. Ale przychodzi też taki moment, że to słowo jakby odchodzi. Ono spełniło swoją świętą rolę i przychodzi doświadczenie po prostu miłosnego trwania, jak w takim miłującym uścisku.
Czyli można powiedzieć, że to słowo jest takim kluczem do medytacji?
Słowo jest taką kotwicą, która pozwala nam pójść głębiej niż tylko zatrzymanie się na takim poziomie tego, co nam się myśli w głowie i podążania za tym, co nam się myśli w głowie. Słowo zatrzymuje na tym, co jest najbardziej istotne, czyli skupia nas na obecności Bożej. Najczęściej mówimy też o powtarzaniu imienia Jezus na przykład, a samo imię Jezus w całej tradycji biblijnej oznacza obecność, więc to jest też takie mocne zakotwiczenie tej praktyki w tym, co jest najbardziej istotne. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że w samej medytacji nie dążymy do jakiegoś stanu bezmyślności.
Ekstazy.
Nie dążymy do jakichś takich stanów nadzwyczajnych, tylko głównie nam chodzi o to, żeby ta przestrzeń pomiędzy mną a myślą stawała się coraz większa. Najczęściej funkcjonujemy w ten sposób, że kiedy pojawia się nam myśl, to my jakoś za tą myślą podążamy. Często tutaj stosujemy w Lubinie takie porównanie do psa, który merda ogonem. I czasami można zobaczyć takiego psa, który biega za ogonem i właściwie nie wiadomo, czy to on merda tym ogonem, czy to ogon merda psem. I bardzo często właśnie w odniesieniu do myśli jest podobnie w naszym życiu, że to już sami nie wiemy, czy to my myślimy te myśli, czy to te myśli kierują tak od razu naszym życiem na zasadzie impulsu i reakcji na impuls. Więc zatrzymanie w bezruchu, powrót delikatny, łagodny do oddechu, do którego doklejamy w sposób taki adoracyjny to wezwanie, on umożliwia nam właśnie po pierwsze uświadomienie sobie tego chaosu, który jest w środku, czyli tej gonitwy myśli, a po drugie daje nam także metodę do tego, żeby nie dać się wciągnąć przez tą gonitwę myśli, tylko żeby skupić się na jednym. To znaczy, innymi słowy, odzwyczajamy umysł od błądzenia, a przyzwyczajamy go do jednego.
Medytacja wymaga ćwiczeń?
To jest forma praktyki. Jak każda wartościowa rzecz nie wydarza się sama z siebie, można sobie teoretycznie wyobrazić bardzo zaawansowane osoby w życiu modlitwy czy w życiu duchowym, że po prostu siadają i ta praktyka po prostu płynie, ale w naturalny sposób ona wymaga pewnego wysiłku. To jest pewna forma metody i dotyczy ona zarówno nas współczesnych, jak gdy czytamy stare teksty, to też możemy tam zobaczyć, że mnisi czy inne osoby, no po prostu zmagały się z doświadczeniem modlitwy, także z doświadczeniem w przypadku praktykowania tej formy medytacji, więc ona ma ten aspekt ćwiczenia, metody i nie ma co tego ukrywać.
Ale trzeba się do tej formy kontemplacji przygotować.
No tak, jest określone słowo, jest oddech, jest też postawa ciała.
Ale w sensie takiego, kolokwialnie mówiąc, treningu.
Nie chciałbym używać słowa trening, ponieważ ono ma złe konotacje i kojarzy się z takim fitnessem duchowym, a medytacja, do której my nawiązujemy, to nie jest fitness duchowy, to jest praktyka, to jest bardzo ładne słowo, bo praktyka wiąże się z pewną kultywacją. To jest trochę tak, jakbyśmy nawiązali do ogrodu, że jesteśmy ogrodnikami własnego ogrodu. On jest często zachwaszczony przez różnego rodzaju myśli czy emocje, pożądania, jesteśmy rwani w tysiące kierunków, natomiast przychodzi ogrodnik, czyli ja sam przychodzę do swojego ogrodu i staram się ten ogród pięknie uporządkować.
Powyrywać te chwasty.
Powiedziałbym, no możemy użyć tego obrazu, że powyrywać chwasty, ja bym bardziej powiedział, że popielęgnować tam, tak? Bo kiedy mówimy o chwastach, to musielibyśmy powiedzieć, tak jak tu ojciec Maksymilian powiedział, to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwnikami myśli, czy przeciwnikami emocji, wręcz przeciwnie, to są nasze wartościowe cechy osobowościowe czy osobowe, więc chcemy je tylko pięknie, jakby pozwolić im wzrastać w taki sposób, że nie jesteśmy niewolnikami tych myśli, czy emocji, czy pożądań, czy jakichś zmysłowych odniesień, tylko pozwalamy pięknie temu być, żeby to się zintegrowało w tym jednym, w tym doświadczeniu prostej obecności. Ale to nie ma nic wspólnego z jakimś złym traktowaniem naszych władz wewnętrznych. I w tym sensie ten obraz pielęgnowania własnego duchowego ogrodu to ma ten wymiar właśnie uporządkowania.
To nie jest łatwa praktyka duchowa, prawda?
Każda poważna praktyka duchowa wymaga wysiłku i myślę, że to wszystko zależy też od tego, jakie są motywacje tych, którzy rozpoczynają tę praktykę. Trzeba nauczyć się siąść. Pozycja, którą zajmujemy, ona nie jest przypadkowa, ponieważ ta pozycja ciała ma nam pomóc w takim byciu przytomnym przez dłuższy okres czasu. Jest ta przedziwna zależność ciała i umysłu, że to ciało pociąga za sobą umysł, więc staramy się siedzieć nieruchomo. Ten bezruch ciała jest bardzo ważny, dlatego żeby ten umysł się mógł wewnętrznie uspokajać. Staramy się zwrócić uwagę na oddech, delikatnie, łagodnie, uszanować ten cykl wdechu, przerwy, czyli bezdechu, wydechu i znowu przerwy i delikatnie dołączyć do tego formułę. Sama metoda bardzo prosta, ale praktyka okazuje się bardzo wymagająca, dlatego że trwanie przez dłuższy okres bezruchu i powracanie do takie łagodne do samej obecności stanowi wyzwanie, dlatego że ono ujawnia bardzo wiele rzeczy, które jest w nas, ujawnia wiele chaosu, który nosimy i to czasami jest bardzo trudne do tego, żeby rzeczywiście sobie z tym poradzić. Więc nawet takie okresowe tylko co jakiś czas zatrzymanie się w medytacji już jest wyzwaniem, a na pewno już dużym wyzwaniem, jeśli ktoś traktuje ją poważnie i chce, żeby ona była częścią jego życia i poświęca na to określony czas i daje tej praktyce określoną przestrzeń. Na pewno praktyka medytacji, chociaż bardzo prosta w swojej formie, jest wymagająca.
Każdy może medytować, czy trzeba mieć odpowiednie predyspozycje?
Nie ma może specjalnych predyspozycji, ale na pewno trzeba mieć pewien rodzaj tęsknoty duchowej za tego rodzaju doświadczeniem. I gdy nie ma tej tęsknoty, no to oczywiście można podejść do praktyki medytacyjnej z różną motywacją i de facto tak się dzieje, że ludzie, którzy przyjeżdżają na przykład na sesje medytacyjne, bardzo często szukają wyciszenia, albo mają jakieś problemy, albo na przykład można spotkać osoby, które troszeczkę pod wpływem mody interesują się medytacją.
Czyli medytacja jako terapia, tak?
Ona ma de facto swój taki aspekt terapeutyczny, chociaż wcale nie jest żadną terapią, to też trzeba jasno powiedzieć, ale no ludzie powiedzmy szukają czegoś, mają jakieś zainteresowanie, jakaś ciekawość, coś przeczytali. I to są dobre punkty do tego, żeby wyjść od tych punktów i popatrzeć, poszukać, popukać w siebie wewnątrz, co z tą praktyką mogę zrobić, dokąd ona mnie prowadzi. Ale takim esencjonalnym punktem, najważniejszym punktem, do którego ona powinna ostatecznie zmierzyć, to jest tęsknota za Bogiem. To znaczy, Bóg jest esencją, początkiem, źródłem tej praktyki. Jakkolwiek on będzie przeżywany, ale motywacja pragnienia Boga jest kluczową rzeczą w tej medytacji. I tam, przepraszam, motywacja, ona pozwoli oczyścić wiele innych motywów i także zintegrować nas wewnętrznie.
Można sobie wyobrazić medytację bez tego boskiego aspektu?
Można sobie wyobrazić taką medytację i taka medytacja jest obecna, ale my się taką praktyką tutaj nie zajmujemy, mówiąc w skrócie, ale no ona jest możliwa. To jest też dostępne takie doświadczenie. Pewnym na przykład pokłosiem jakichś praktyk medytacyjnych jest to, co jest dzisiaj współcześnie dość modne, czasem także w świecie biznesu, na przykład mindfulness, jako pewna technika uważności. Ona wyrasta z doświadczeń doświadczeń medytacyjnych zarówno wschodu, jak i zachodu. I ona nie ma żadnych odniesień, konotacji religijnych, tylko ma taki aspekt właśnie integracyjny, aspekt uważności, aspekt koncentracji. To są wszystko bardzo wartościowe doświadczenia, ale one nie dotykają istoty praktyki modlitwy medytacyjnej, którą jest tęsknota za Bogiem. I właściwie trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy ktoś wchodzi na drogę medytacji i ma takie doświadczenie tęsknoty i szukania Boga, to zaczyna orientować całe życie. W pewnym momencie, i to trzeba też jasno powiedzieć, jest trudno wyjść poza praktykę medytacyjną. Ona jest tak, użyję takiego terminu trochę z dziedziny wojskowości, ona anektuje życie, jak wojsko anektuje teren wrogi, tak? Anektuje i po prostu już trudno wtedy. Zaczynasz mieć tęsknotę i pragnienie przeżywania tego rodzaju modlitwy w różnych aspektach swojego życia, bo to jest też istotna rzecz. My nie medytujemy tylko na samej sesji medytacyjnej, tylko my uczymy się praktykować tę modlitwę w codziennym życiu i to jest też bardzo ważny aspekt.
Czy nieodłącznym elementem medytacji, warunkiem niezbędnym jest cisza?
Jest absolutnie warunek konieczny do tego. No, trudno w ogóle mówić o jakimś poważnym traktowaniu życia duchowego, jeżeli ono jest rozgadane. My często powracamy do starożytnych tekstów. Jest taki biskup Diadoch z Fotike z IV wieku, który mówi w sposób bardzo piękny o tej potrzebie ciszy, porównując to do ciepła, które ucieka z łaźni przez uchylone drzwi. I żeby to ciepło duchowe mogło tam rzeczywiście zrobić swoje, żeby mogło rzeczywiście rozgrzać nas od środka, to ono trzeba zamknąć przede wszystkim te drzwi, te wrota naszych ust, żeby tam ono nie uciekało na zewnątrz. Więc rzeczywiście absolutnie cisza, milczenie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby wejść w praktykę medytacji. Ale myślimy też o ciszy i o milczeniu nie w kontekście negatywnym, w sensie takim, że to jest coś, co my musimy zachować, żeby medytować. To raczej
i uciec na pustynię.
To jest właśnie tak, że to jedno z drugim się łączy tak spontanicznie samo. To znaczy, że jeżeli ktoś zaczyna medytować, to sam odczuje potrzebę ciszy, a cisza będzie go prowadzić do takiego przytomnego bycia, czy szukania Boga i szukania Jego obecności. Więc to jedno ze sobą jest związane. Nigdy nie odbieramy tego milczenia czy ciszy jako pewnego dyscyplina, które no niestety trzeba zachować, żeby medytować. To raczej bardzo płynnie, delikatnie i bezkolizyjnie przeplata się jedno z drugim.
W dużym mieście, w jego gwarze również można znaleźć ciszę?
Jeżeli myślimy o ciszy jako o pewnej przestrzeni bezdźwiękowej, no to raczej taka przestrzeń nie istnieje. Natomiast jeżeli myślimy o ciszy w sensie zagwarantowania sobie pewnej przestrzeni samotności, w której podejmuję decyzję do tego, żeby samemu nie produkować dźwięków czy hałasu, ale zatrzymuję się bardziej na tym poziomie słuchania, to w zasadzie nie ma takiej miejsca, gdzie nie mógł znaleźć tej ciszy. I to jest nawet możliwe, taką przestrzeń do znalezienia w bardzo gwarnych miejscach, dlatego że jakby intencja zwrócona jest do środka, to znaczy to słuchanie, podążanie, to bardziej przebywanie w środku z Bogiem daje tą przestrzeń ciszy niż to, co jest na zewnątrz. Starzec Jan Zwałamu mówił bardzo często, że jeżeli masz jakikolwiek nawyk modlitwy, to nawet tykanie zegara nie będzie ci przeszkadzać.